Jak sekty i herezje stały się pierwszą bolszewią? Czy protestancka Europa była kuźnią niewolnictwa i lichwy? Dlaczego potop szwedzki był krucjatą przeciw katolickiej Polsce? O tym wszystkim w książce Zakazana historia Polski, tom drugi.
Polecam stanowczo, Grzegorz Braun.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Ale jak zwykle, zanim zacznę odpowiedzi na Państwa pytania, to serdecznie dziękuję wszystkim moim sponsorom, darczyńcom, donatorom, wszystkim tym, którzy mnie wspierają. Kto chce wesprzeć mnie i pomóc mi w tym, co robię, to w opisie filmu znajdzie linki do PayPala, mój rachunek bankowy, portfel kryptowalutowy. Trwa też zrzutka na wsparcie mnie za koszty kretyńskiego wyroku, który usłyszałem za publikowanie informacji o aferach w spółkach Skarbu Państwa na Dolnym Śląsku. Oczywiście same afery i złodziejstwo i nepotyzm nie zainteresowały organów ścigania, tylko dziennikarz, który o tym pisał. Link do zrzutki w opisie filmu. Kto zechciałby mnie wesprzeć, to bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam też Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu prowadzić prywatne śledztwa, rozwiązywać różne problemy, jakie się rodzą na styku Państwa relacji z tym idiotycznym ustrojem, w którym przyszło nam żyć. No a dzisiejszy cykl zaczynamy od pytań szowinisty męskiego, który przysłał mi tych pytań tyle, że postanowiłem mu dzisiaj trochę głębiej odpowiedzieć. Panie redaktorze, czy powołanie przedwyborczej koalicji PO-PiS okaże się ostatecznie korzystne dla środowiska konfederackiego? Wie pan, dla środowiska konfederackiego to będzie to miało plusy i minusy. Plusy dodatnie i plusy ujemne, jakby powiedział klasyk. Bo proszę pana, jakie to będzie miało plusy? No, że jeszcze bardziej pokaże granice, że tutaj jest sojusz postkomunistów, którzy już w okresie dogorywania postkomunizmu jeszcze się bronią, jak mogą przed upadkiem, a z drugiej strony mamy opcję patriotyczną, czyli polscy patrioci próbują odzyskiwać Polskę. No, to na pewno będzie plus, ale będzie też sporo minusów. No jakie będą minusy? No, na przykład, po pierwsze, koalicja po PiS miałaby przynajmniej w tej pierwszej fazie jeszcze większość, więc to byłoby kolejne lata rządów postkomunistów w Polsce, a to nie jest dla Polski dobra rzecz. Po drugie, to by oznaczało kolejny czas prześladowań polskich patriotów, czyli prawda, aktów oskarżenia, takich jak ten, który wpłynął przeciwko Grzegorzowi Braunowi do niezawisłego sądu, jakieś tam śledztwa prokuratorskie, zarzuty, prowokacje, etc., etc., więc to byłby minus kolejny. Ja, wie pan, bardziej niż na takie rozgrywki partyjne patrzę na dobro Polski, a dobro Polski będzie nie na tym, jeżeli będzie ta granica między postkomunistami a patriotami, no to oczywiście jest jakiś plus sam w sobie, tylko na tym, jak wreszcie tym postkomunistom zabierzemy władzę i oddamy tą władzę polskim patriotom, bo Polska potrzebuje rządów patriotów, którzy mają na względzie tylko interes Polski. Dwa, skoro już mamy zwyciężyć, a to pan ma też zwyciężyć, panie szowinisto, to nie wiedziałem o tym, no ale to cieszę się, że tak pan tutaj napawa mnie takim optymizmem do działania. Skoro już mamy zwyciężyć, to przewidujmy trochę przyszłość. Jaką karę służbową nałożyłby pan na funkcjonariusza policji, który w zeznaniach przed sądem świadomie i celowo poświadczy nieprawdę na niekorzyść oskarżonego? Rozwałka, może tylko oddanie do dyspozycji prokuratora, a może tylko degradacja i noga do brama, a może zaledwie samo karne przeniesienie do innej jednostki. Że proszę pana, ja uważam, to co taki jednostkowy przypadek, o którym pan mówi, no to się powinien skończyć u prokuratora zarzutami, bo no, zeznania, no, poświadczenia nieprawdy. Jak tutaj pan mówi o poświadczeniu nieprawdy, no to tym się to powinno skończyć. Natomiast ja, znając ten problem trochę głębiej, uważam, że trzeba w Polsce odbudować policję. Po pierwsze, przywrócić jej powagę i autorytet, jaką kiedyś miała. Po drugie, lepiej nią zarządzać. A po trzecie, proszę pana, dużo lepiej jej płacić. No, do tego, żeby tak zrobić, potrzebne są pewne ruchy kadrowe, tam przegląd kadr i wyrzucenie rozmaitych gamonic tej policji, których nie ma tak strasznie dużo, wie pan, bo większość policjantów, ja znam bardzo wielu policjantów i to są ludzie uczciwi, wykonujący swoją pracę z pasją, którym też ten bałagan, jaki jest, się nie podoba, więc od tego bym zaczął. To moim zdaniem w ogóle Polska potrzebuje takiej reformy systemowej policji, bo niech pan zwróci uwagę, że jednym z problemów polskiego życia publicznego, jedną w ogóle z przyczyn głupoty tego ustroju, to jest takie mnożenie instytucji i komórek zajmujących się tym samym. Na przykład jakby pan sobie poczytał ustawy o tym, kto ma walczyć z korupcją, to walczyć z korupcją ma i CBA, i ABW, i CBS, i policja, i tak dalej, i tak dalej. Jest bez sensu. I tych komórek jest za dużo, instytucji jest za dużo. No, ja akurat uważam, że główna taka reforma strukturalna i systemowa policji powinna polegać na tym, powinna pójść w parze razem z reformą samorządową w Polsce, bo ja uważam, że dla przeciętnego obywatela partnerem, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, to powinien być samorząd, czyli gmina albo powiat, żeby wszystkie sprawy takie codzienne, typu tam prawo jazdy, jakieś pozwolenia na budowę, inne dokumenty załatwiać w gminie, a nie chodzić z tym do państwa, żeby gmina też, prawda, wydawała paszporty na przykład i tak dalej, ale to trzeba byłoby połączyć właśnie z reformą systemu policji, bo ja uważam, że należy połączyć policję ze strażą miejską na tym szczeblu gminnym, która by podlegała wójtowi i zajmowałaby się taką przestępczością pospolitą, czy jakimiś interwencjami domowymi, prawda, jak ktoś tam się upije i rozrabia, czy drobnymi kradzieżami, czy włamaniami, czy czymś. I to ta struktura powinna podlegać wójtowi, natomiast w strukturach centralnych powinno funkcjonować centralne biuro śledcze, które by się zajmowało zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, które moim zdaniem powinno być połączone z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, żeby stworzyć jedną taką prężną instytucję zajmującą się z jednej strony kontrwywiadem cywilnym i wojskowym, z drugiej strony zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, no i tam oczywiście jeszcze zarząd ochroną interesów ekonomicznych państwa, etc., etc. I żeby CBŚ podlegał szefowi rządu bezpośrednio, jako główna właśnie formacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a ta policja taka zwykła, terenowa, żeby podlegała wójtowi. Wtedy taki wójt miałby też większe pole, żeby się wykazać. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. W jaki sposób prokuratura udowodni, że Grzegorz dopuścił się przestępstwa poprzez użycie gaśnicy? Czy sięgnięcie po gaśnicę nie jest przypadkiem prawem każdego? Czy Grzegorz może być winny doborowi gaśnic w Sejmie? Czy na miejscu zużytej gaśnicy proszkowej nie wisi przypadkiem taka sama gaśnica proszkowa? No proszę pana, to co prokuratura udowodni, albo to czego nie udowodni, to będzie zależało od mądrości etapu, bo niech pan sobie wyobrazi. Teraz, dlaczego teraz wielce czcigodny Grzegorz Braun stanął przed niezawisłym sądem? Bo taka jest mądrość etapu, bo trzeba pokazać, prawda, rząd chce pokazać Polakom, że tutaj mamy do czynienia z faszystą, terrorystą, bandytą, nie wiadomo kim tam jeszcze, no bo takie jest teraz zapotrzebowanie, no ale jakby na przykład okazało się, że zmienią się realia geopolityczne, zmieni się mądrość etapu, czyli na przykład Tusk będzie potrzebował wejść głębiej 4 litery Amerykanom i Trumpowi, bo się będzie bał, że go obalą. No i na przykład, mówię tak hipotetycznie, Amerykanie pokażą, powiedzą, no ale jak ty, Tusku, chcesz tu z nami robić, współpracować, jak ty tam demokrację gwałcisz, prawda? No to wtedy mądrość etapu się zmieni. Wtedy na przykład niezawisły sędzia mógłby się jednak stwierdzić, że jednak jest z neo-KRS-u i się wyłącza od tej sprawy, a jakiś apolityczny prokurator mógłby jeszcze raz przejrzeć akta i stwierdzić, że jednak w tych aktach nie ma nic i tą sprawę umorzyć. W związku z, mówię hipotetycznie, bo nie personalizując, że tam może chodzić o Amerykanów czy kogoś. I tak po prostu jest. No, gdyby korona Grzegorza Brauna nie była zagrożeniem dla establishmentu postkomunistycznego, to mądrość etapu byłaby taka, że właśnie nie, tutaj niech sobie chodzi, opowiada, gasi te gaśnice, bo my Polacy jesteśmy, nasza Polska to jest kraj demokratyczny i tak dalej, jak się z kimś nie zgadzamy, to go tolerujemy, ale mądrość etapu jest inna i zawsze w sprawach politycznych, proszę pana, to działaniami niezawisłych sądów, a politycznych prokuratur i rozmaitych innych obiektywnych urzędów, to rządzi mądrość etapu. A mądrością etapu rządzi polityka. Czy rzekoma wesoła orientacja Jarosława mogła mieć wpływ na jego decyzje polityczne. No pewnie przecież na przykład to, że tolerował pana Polaszczyka w Skoku Wołomin przez wiele lat, to na pewno ma jakiś związek z jego relacją intymną z bratem pana Polaszczyka. No oczywiście, że tak. Zresztą no, po to się wykorzystuje informacje o, jak to pan powiedział, wesołej orientacji, o Rainbow Jastej orientacji, żeby właśnie przynosiło to określone decyzje polityczne. 6. Czy odwiedził pan już warszawskie pudełko po butach, aby bezpośrednio podziwiać sztukę nowoczesną? Może by pana natchnęło, zrozumiałby pan i wytłumaczył nam, o co tam chodzi. Nie, wie pan, to ja pudełko po butach to sobie wczoraj przyniosłem do domu, bo sobie kupiłem nowe buty. A oglądanie wynalazków dupiarza to jest sprzeczne z moim kanałem estetycznym. 7. Ile wynosi łapówka za zwolnienie z zarzutu zagrożonego ćwiarą? No to trzeba byłoby zapytać prokuratorów z prokuratury warszawskiej, którzy prowadzili takie sprawy. Wiem, że w latach 90. to w czasie największej potęgi mafii pruszkowskiej to istniały dwa takie cenniki właśnie. Jeden to był cennik łapówkowy, a drugi to był cennik, proszę pana, na jakieś inne usługi kryminalne. No ale to już te czasy się skończyły. Dzisiaj nie wiem, jak to wygląda, ale też myślę, że to by zależało od mądrości etapu. Czy zdąży pan z filmem o Omzriku przed końcem procesu, aby Grzegorz mógł zażądać wyświetlenia go w ramach dowodu? Wie pan, nie sądzę, bo odłożyłem trochę film o Omzriku na półkę, żeby się zająć znacznie ważniejszą sprawą, czyli filmem o księdzu Jerzym Popiełuszce. Poza tym nawet gdybym zdążył, to nie sądzę, żeby go Grzegorz Braun miał żądać wyświetlenia go, no bo niby na jaką okoliczność? No przecież na okoliczność tego, że oskarżający go Omzrik to jest banda antypolskich chamów, no to wiemy, tylko to sądzę, żeby mu nawet niezawisły sąd taki wniosek oddalił.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
To tyle pytań pana szowinisty, któremu z okazji zbliżającego się nowego roku życzę, żeby mu nigdy nie brakło weny twórczej do pisania mi pytań, żebyśmy tu, panie szowinisto, sobie pytali i odpowiadali i ku chwale Polski. SD91.pl. Skąd ostatnio tak szybkie wzrosty cen srebra oraz pamięci RAM? No pamięci RAM pewnie dlatego, że bezpieka coraz więcej nas podsłuchuje w coraz większej ilości sfer naszego życia. Ponadto powstają nowe rozmaite rozwiązania informatyczne, takie jak KSeF, która wymaga przeglądania wszystkich baz, no i do tego potrzebna jest pamięć. A jeśli chodzi o wzrost cen srebra, to ja bym się zastanawiał, czy to chodzi o rzeczywiście wzrost cen srebra, czy spadek wartości pieniądza, no bo w sytuacji, kiedy pieniądze są dodrukowywane na tony, no to ich wartość traci, a jak traci wartość pieniądza, to rosną ceny towarów, także tak to wygląda. Jakub Y5G2M. Dzień dobry, panie Leszku. Dlaczego w sklepach zniknęły pierniki toruńskie, a pojawiły się pierniki norymberskie? Wie pan, może dlatego, że ktoś, kto za tym stoi, prowadzi agitację polityczną na rzecz korony Grzegorza Brauna, która mówiła Norymberga 2.0, a nie Toruń 2.0. Może to jest przyczyna, bo żadna inna mi nie przychodzi do głowy. Pierwszak 8292. Dzień dobry. Ciekawi mnie pana podejście do teorii spiskowych. Wierzy pan w jakąś? Mam tu na myśli zarówno te z przeszłości, 11 września, 10 kwietnia, jak i te, które mają nadejść. Wielki reset, chemtrails, etc. Proszę pana, to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia faktów, bo towarzysz Lenin kiedyś używał takiego sformułowania opium dla ludu, że religia to jest opium dla ludu, a drugie to używał, że opium dla mas, czyli sztuka ma być opium dla mas. I o co tu chodzi? On twierdził, że w przypadku na przykład sztuki czy kultury, to się ludziom daje jakąś rozrywkę, żeby to odwrócić ich uwagę od spraw ważnych. I to samo się dzieje w przedstawianiu nam kulisów różnych zdarzeń. Prawda? To znaczy nam się podaje do wierzenia coś, co na pozór wygląda logicznie, ale jak się w to wejdzie trochę głębiej, to się okazuje, że fakty wyglądają zupełnie inaczej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że to zresztą były szef wywiadu francuskiego zauważył, pan hrabia Alexandre de Marange, że istnieją takie powiązania, takie spiski i takie interesy, że się to nie śniło nikomu. I zawsze jak się zgłębia kulisy jakichś ważnych wydarzeń, to tam się dopatrujemy zawsze, proszę pana, jakichś interesów. No, kto ma interes w tym czy w tamtym? No. kto miał interes w tym, żeby się pozbyć generała Petelickiego, albo kto miał interes w tym, żeby się pozbyć Lepera. Jak sobie stawiamy pytanie o interes, to często dochodzimy do wniosków odbiegających od tych, co nam się oficjalnie przedstawia, więc ja akurat w kwestii tam przeszłości 11 września czy 10 kwietnia to panu powiem, może to pana zaskoczy, ale nie kieruje się tu wiarą. Wiara, proszę pana, to jest dobra. Wierzyć możemy w Boga, prawda? Wierzyć możemy Jezusowi, możemy wierzyć Jego nauce, wierzyć w to, co nam objawił. Natomiast kwestie dotyczące na przykład 10 kwietnia można zbadać empirycznie. I tutaj żadna wiara nie jest zupełnie potrzebna. To wszystko przy tym poziomie nauki, jaki jest, można już zbadać bez żadnego aspektu wiary. No i to tyle, także ja nie zajmuję się tutaj wiarą, tylko szukam faktów i szukam odpowiedzi na pytania, komu to służy, etc. I tak się jestem w stanie doszukać czasem prawdziwych przyczyn tego, co zachodzi. Radosław Rumian. Jak ocenia pan prezydenturę Karola Nawrockiego? Warto było w czerwcu oddać głos przeciw Trzaskowskiemu? Wie pan, oddać głos przeciwko Trzaskowskiemu to było warto, właśnie żeby nie było gorzej. Natomiast tą prezydenturę Nawrockiego oceniam tak ambiwalentnie, no bo z jednej strony przede wszystkim on czegoś chce, ma jakiś pomysł, często inny niż ja bym miał na jego miejscu, no ale przynajmniej sprawia takie wrażenie, że wie, czego chce, w odróżnieniu od tego poprzednika, który już budził moje zażenowanie tym swoim po prostu takim nieumiejętnością zrobienia niczego. I wie pan, no możemy się zżymać na Nawrockiego za różne decyzje, które podejmuje, które mnie się też nie podobają, ale proszę, na przykład ta bezsensowna ustawa teraz zmieniająca prawo drogowe, która będzie karać kierowców więzieniem za przekroczenie prędkości o ponad 50 km, no przecież, czy tam ponad 50%, no przecież idiotyzm zupełny. No ale to jakbyśmy zagłosowali na dupiarza, to byłoby jeszcze głupiej, bo przechodziłyby wszystkie te lewackie idiotyzmy, prawda, genderowe, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Klaudiusz 1212. Czy w 2026 roku będą przyspieszone wybory? I czy Konfederacja Korony Polskiej wyrobi się stworzeniem list, jeśli wybory byłyby szybciej niż przewidziane ustawą? No na pewno się wyrobi, o to się proszę nie martwić. Przecież to Grzegorz Braun ma cały sztab współpracowników do tego. Natomiast czy wybory w 2026 roku się odbędą w trybie przyspieszonym? Nie wiem, bo jest wiele przesłanek, które mówią za tym, ale też wiele takich, które mówią przeciw. Także nie wiem, nie podejmuję się tutaj stawiać oceny. Niech pan zresztą bierze pod uwagę, że układ będzie się trzymał tak długo, jak może, co też jest przesłanką niebagatelną. Paweł Karoluk. Czy BRICS ma szansę pokonać USA i wprowadzić swoją walutę zamiast dolara? Tak, ma szansę. Ma szansę, tym bardziej, że będzie to waluta denominowana w złocie, to znaczy, że będzie miała pokrycie w złocie, czyli skończy się dodrukowywanie pieniędzy bez pokrycia. Tak, ma szansę. I powiem panu, że miałoby to duże plusy. Naprawdę, bo to by ograniczyło przynajmniej inflację. Żanet Kaleta. Czego życzy pan Polsce w 2026 roku? No mniej głupoty, więcej normalności. No, czego ja mogę życzyć? Tylko tego i aż tego, wie pan. Życzyłbym Polsce i Polakom tego, żebyśmy w końcu wygonili tych postkomunistów i przyjęli patriotyczny rząd, który będzie się miał na względzie wyłącznie interes Polski, żeby nas biurokracja, prawda, przestała gnoić ciągłymi kontrolami, sprawdzeniami, utrudnianiem nam życia, zaglądaniem nam do dupy i tak dalej. Życzyłbym tego, żeby się zaczęło w Polsce odradzać poczucie dumy narodowej, żebyśmy wracali do naszych starych tradycji wyrosłych na gruncie wiary chrześcijańskiej, żebyśmy odbudowali tą Polskę, o której zawsze marzymy. Tego życzę nie tylko Polsce i Polakom, ale też pani Żaneto jak najbardziej. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
Polecam stanowczo Grzegorz Braun.